Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Biskupi kontynuują promocję magicznego eliksiru, teraz również dla dzieci. W Argentynie przy błogosławieństwie papieża powstał park ekumeniczny, zwany przez niektórych parkiem Pachamamy. 2,5 roku po pożarze katedry Notre Dame poznajemy plany jej odbudowy. Nowe wytyczne Facebooka odnośnie tego, co wolno, a czego nie wolno pisać. Futurystyczna maszyna do zakończenia własnego życia zostaje dopuszczona do użytkowania w Szwajcarii. Zanim przejdziemy do rzeczy, standardowo bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego kanału. Tutaj nie ma reklam. Ten kanał rozwija się w oparciu o pomoc finansową widzów. Jeżeli Ty również uważasz, że dobrze, żeby mój kanał się rozwijał i cenisz moją pracę, chciałbyś dołączyć do grona patronów tego kanału, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. W dniu wczorajszym Biuro Prasowe Watykanu wydało oświadczenie, w którym zostało napisane, że wyrazem miłości bliźniego jest przyjęcie magicznego eliksiru. Spójrzmy. Wydaje się właściwe, aby jeszcze raz podkreślić pozytywny stosunek Kościoła do magicznego eliksiru. Ojciec Święty zdefiniował przyjęcie tego preparatu jako akt miłości. Nie chcę, żeby to wyszło złośliwie, natomiast niektórzy z moich widzów piszą w komentarzu: Dawid, czemu te kody, jakieś magiczny eliksir? Przecież wiemy wszyscy, o czym mowa. Kochani, bardzo proszę o chwilkę zastanowienia. Może sytuację troszkę rozjaśni piąta sprawka, o której będę dzisiaj mówił, natomiast tam będzie o innej firmie. Ta, na której publikuję swoje tutaj mądrości życiowe, ma bardzo podobną politykę do firmy Facebook, o której będzie mowa w czwartej, a nie w piątej sprawce. Będzie mowa o nowych wytycznych Facebooka na temat tego, co wolno, a czego nie wolno mówić. Kochani, Kościół katolicki z jakiegoś powodu okazał się instytucją, która chyba najbardziej na świecie przyczyniła się do promocji tego preparatu, czy też powiedzmy tych preparatów, bo ich jest więcej dostępnych. Kochani, w dzisiejszych czasach ludzie mają tendencję do tego, żeby bardzo upraszczać wszystkie tezy, zero-jedynkowo wszystko przedstawiać. Więc jeżeli tutaj jakiś YouTuber mówi, powiedzmy krytycznie, o roli Kościoła w promowaniu magicznego eliksiru, to znaczy, że on nie ma żadnego współczucia dla starszej osoby, która właśnie umiera na COVID. I to jest, kochani, jedna z takich cech charakterystycznych tych czasów, w których żyjemy. Ludzie bardzo lubią sobie wszystko upraszczać, człowiek pędzi, człowiek rzadko ma czas tak naprawdę myśleć o jakichś zagadnieniach, które są, powiedzmy, wieloaspektowe. Dlatego ja proszę wszystkich moich widzów, żeby przynajmniej nie pisać w komentarzach, to znaczy każdy może pisać oczywiście to, na co ma ochotę, co uważa. Natomiast jeżeli ty również już po tych 2 latach, powiedzmy, tego całego zamętu, tej całej sieczki propagandowej, tego całego bombardowania różnymi informacjami, zostałeś doprowadzony do takiego stanu, że albo ktoś jest za magicznym eliksirem, albo ktoś ma w nosie umierającego człowieka, no to oczywiście mam nadzieję, że mój kanał w jakimś stopniu będzie w stanie się przyczynić do tego, żeby patrzeć na sprawy odrobinę szerzej. Więc w tym konkretnym przypadku odnoszę się tylko do roli Kościoła w promocji magicznego eliksiru. Rolą i najważniejszym zadaniem Kościoła katolickiego jest walka o zbawienie dusz ludzkich. Ostatnio jednak coraz częściej jakby Kościół bardziej stawia na takie zagadnienia jak przyszłość Ziemi, tego, że tam powiedzmy drzewka, zwierzątka, czyste powietrze, czy jest kryzys ekologiczny. Tutaj teraz spraw zdrowotnych i wielu, wielu innych, na przykład też jeżeli chodzi o migrację. Ostatnio papież wypowiedział się w ten sposób dosyć krytycznie o Węgrach. Ostatnio Viktor Orban postawił tam jasną sprawę, że nie będzie grał w tę grę migracyjną. Natomiast Ojciec Święty odniósł się do tego krytycznie i cały czas powtarza taką retorykę, że tutaj chodzi o miłość bliźniego, jest wielki kryzys humanitarny, granice są czymś złym, niekatolickim i tak dalej. Więc pytanie, czy tutaj w ogóle jest walka o zbawienie dusz ludzkich, czy to jest takie wprost angażowanie się w sprawy polityczne? Nie chodzi mi o to, że Kościół ma zostawić sprawy polityczne i się w ogóle nimi nie zajmować. Oczywiście powinien się zajmować, ale na pierwszym miejscu według mnie gro przekazu tego, na czym powinien skupić się Kościół, to jest zbawienie duszy człowieka. I w tych miejscach, gdzie sprawy polityczne bezpośrednio na to wpływają, oczywiście, tam Kościół powinien zabierać głos. Natomiast nie jestem pewien, czy ostatnio ta proporcja nie została trochę zachwiana. Natomiast wróćmy może do magicznego eliksiru. To wczorajsze oświadczenie Biura Prasowego Watykanu jest jakby po linii wypowiedzi sprzed kilku dni, zdaje się, takiego jezuity, arcybiskupa, który tam jest bardzo blisko papieża, jest jego jednym z najbliższych współpracowników. Arcybiskup Vincenzo Paglia ostatnio w wywiadzie powiedział coś takiego: magiczny eliksir ochrania dzieci przed wszelkimi poważnymi konsekwencjami wirusa. Przykładów takich wypowiedzi ludzi Kościoła można by podawać bardzo dużo. Zerknijmy może jeszcze na zeszłotygodniową wypowiedź kardynała Blaise Supycz, Błażeja Supycza, o którym już zresztą na tym kanale kilkukrotnie była mowa. To jest taki dosyć, powiedzmy, lewicowy w swoich poglądach kardynał i w zeszłym tygodniu powiedział coś takiego. Przyjęcie magicznego eliksiru jest imperatywem, nakazem moralnym. To jest moim zdaniem dosyć duży problem. Problem byłby nawet wtedy, gdyby on to mówił jako swoje prywatne opinie. W moim rozumieniu, nawet jeżeli ktoś mówi swoją prywatną opinię w koloratce, jest hierarchą kościoła wysoko bardzo postawionym i mówi swoją prywatną opinię i zaznacza, że to jest jego prywatna opinia, to już naraża odbiorcę na jakby taki odbiór, że to jest kościół, że tak twierdzi kościół. Natomiast w tym przypadku ten kardynał używa jeszcze słów moralny nakaz, czyli jakby robi z tego nauczanie moralne. Biuro prasowe Watykanu podaje po raz kolejny, że to jest akt miłości i że tak mówi Ojciec Święty, więc tak naprawdę w wielu miejscach hierarchowie Kościoła przedstawiają to jako, że Matka Kościół oczekuje od Ciebie, że Ty przyjmiesz magiczny eliksir. To jest dla mnie, kochani, naprawdę szokujące. Po raz pierwszy usłyszałem taką retorykę podczas Bożego Ciała w tym roku, kiedy normalnie ksiądz w trakcie homilii mówił, że należy przyjąć magiczny eliksir. Ja byłem po prostu naprawdę w szoku. Myślałem, że już nic mnie nie zdziwi, ale są rzeczy, które mnie dziwią. No dzisiaj to jest już zupełnie naturalne. Dla wszystkich by się mogło wydawać, że ksiądz mówi o magicznym eliksirze, wypowiada się, że należy, warto i powinno się i że jeszcze tutaj mamy jakby wymiar moralny. Że jeżeli ktoś się waha lub tego nie robi, no to chyba nie jest gotowy miłować bliźniego, czy coś w tym stylu. Mówiłem już na tym kanale wcześniej, że w Stanach były takie badania, wśród protestantów zbadano, ile osób przyjęło magiczny eliksir, jaki odsetek, i wśród katolików. I to była naprawdę bardzo, bardzo duża dysproporcja. Wśród protestantów dużo mniejszy odsetek przyjął magiczny eliksir. Więc pytanie jest, dlaczego Kościół katolicki tak bardzo na to postawił? Jest to niepokojące, jest to moim zdaniem niewłaściwe, jest to jeden z przejawów tego, że współczesny Kościół katolicki jest troszeczkę jakby pogubił się. I teraz, jeżeli siwiejesz, jak to słyszysz, jakim prawem tutaj świecki wierny będzie mówił takie rzeczy. No, mówię to, co obserwuję, co według mnie ludzie uczciwie obserwujący współczesne czasy i stanowisko Kościoła na wiele spraw, no chyba też widzą. Być może niektórzy z Was znają już historię mojego kanału YouTube'owego, teraz nie będę jej może przytaczał w całej rozciągłości, natomiast dosyć wnikliwe analizy, naprawdę przez te wszystkie już lata, doprowadziły mnie do takiej jakby, do takiej pozycji, że nie damy rady obronić Kościoła katolickiego, najpierw nie powiedziawszy prawdy o tym, że tutaj już jakby w środku jest trochę no problem. Nie tylko zostało jakby doprowadzone do takiej sytuacji, że część hierarchów Kościoła to są gorliwi katolicy, którzy oddaliby pewnie życie za wiarę, a część hierarchów Kościoła, biskupów, to są ludzie o poglądach lewicowych już troszeczkę. Modernizm teraz ma się świetnie w Kościele. Modernizm i poglądy lewicowe w moim rozumieniu jakoś jedno do drugiego prowadzi. W modernizmie jednym z przejawów modernizmu jest skupienie się na człowieku. Bardzo rośnie rola człowieka jakby w całej historii zbawienia i bardzo wielką wagę przykłada się do samego człowieka. I to prowadzi potem do wielu różnych przekłamań, jeżeli chodzi o wiarę katolicką. I na końcu tych przekłamań zawsze znajdują się jakieś poglądy lewicowe, jakieś braterstwo, równość i tak dalej. To o tym szerzej, może mądrzej troszeczkę przy okazji spróbuję opowiedzieć. Natomiast nie tylko jest tak, że część ludzi Kościoła mają poglądy już lewicowe, niekatolickie, natomiast również całe mechanizmy zostały wytworzone, zgodnie z którymi każdy, kto powie o tym na głos, będzie atakowany. I to nie tylko przez hierarchów, ale już też wśród ludzi zostało przez wiele lat zaszczepione jakieś takie pojęcie miłości bliźniego, że jeżeli ty krytykujesz cokolwiek, to ty już po prostu chyba nie kochasz. To są naprawdę, kochani, dosyć złożone mechanizmy. Natomiast jeszcze na chwilkę do wątku głównego tej sprawki. Watykan naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno włączył się w promocję magicznego eliksiru na świecie. Według mnie to bardzo, bardzo źle. Kochani, to wszystko w tej pierwszej sprawce. Idziemy do drugiej. W Argentynie przy błogosławieństwie papieża Franciszka powstał tak zwany skwer ekumeniczny. 19 listopada w argentyńskim mieście Santiago del Estero dokonano uroczystego otwarcia Parku Spotkań, czyli ekumenicznego skweru, w którym wybudowano świątynię pięciu największych religii – buddyzmu, judaizmu, katolicyzmu, islamu oraz protestantyzmu. Według Lucasa Scherera, dziennikarza argentyńskiej państwowej agencji prasowej, nawiązuje do południowoamerykańskiego pogańskiego kultu Pachamamy. Kamienne tarasy amfiteatru mają symbolizować płodność Matki Ziemi, serce wszystkich religii. Park jest częścią większego kompleksu rekreacyjnego przeznaczonego przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Jak mówi burmistrz miasta, głównym celem powstania skweru jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu tolerancji, równości i dialogu z tymi, którzy są wyznawcami innej wiary. Na hucznym otwarciu skweru pojawili się przedstawiciele różnych religii, w tym lokalny katolicki biskup Vicente Bocalicz, który wraz z przedstawicielami innych religii pobłogosławił skwer. Papież Franciszek wystosował z tej okazji specjalny list, w którym pochwalił lokalne władze za tę inicjatywę. Wiadomość o tym przedsięwzięciu sprawiła mi radość. To, że pośród tak wielu sporów jakaś wspólnota ma odwagę zrobić coś takiego, świadczy o odwadze, męstwie, a przede wszystkim o pragnieniu kroczenia razem, podkreślił papież. Tutaj chciałbym powiedzieć, że rozumuję odrobinę inaczej. Ten czyn nie wymagał żadnej odwagi. Absolutnie żadnej odwagi właśnie nie wymaga dzisiaj zrównywanie wszystkiego. To jest taki nurt główny na świecie, główna ideologia światowa, że wszystko jest relatywne, wszystko jest równe, łączmy się, bądźmy razem. Odwagi wymaga powiedzenie, że no nie do końca. Nie do końca jakby fałsz i prawda mogą kroczyć razem. Oczywiście to jest wszystko dosyć złożone. Ideologie lewicowe no nie odniosłyby tak gigantycznych sukcesów na świecie, gdyby nie były dosyć sprytnie wymyślone. Więc jeżeli, powiedzmy, ktoś ma jakąś formację katolicką, natomiast ona nie jest dogłębna, on nie jest dobrze wychowany katolicko i nie żyje głęboko wiarą katolicką, to u niego na dosyć podatny grunt może paść wszystko, co jakby wiąże się z ideologią marksistowską, czyli powiedzmy braterstwo, równość, jakaś sprawiedliwość społeczna. Każdy człowiek, powiedzmy, dobrej woli, jeśli tak to można nazwać, no raczej na podatny grunt u niego padnie coś takiego, że chyba lepiej, powiedzmy, się nie kłócić, prawda? Jeżeli nie przyjrzy się jakby temu zagadnieniu głębiej, mówiłem to w poprzedniej sprawce, że jakby, zwłaszcza dzisiaj, mózg ludzki chce bardzo wszystko upraszczać. Więc jeżeli nie ma czasu, powiedzmy, przemyśliwać spraw głębiej, przemadlać również spraw i ktoś go zapyta, czy lepiej się kłócić z innymi religiami, czy lepiej tak jakby razem w dialogu pokazać, że jesteśmy, powiedzmy, my katolicy otwarci i tak dalej. Dzisiaj to przeniknęło do kościoła w stopniu olbrzymim. Bardzo dużo ludzi w kościele katolickim tak uważa. To jest pewnie każdy z nas to słyszał. My mamy żyć tak pięknie, my katolicy, żeby wszyscy inni zachwycili się tym, jak my żyjemy i zechcieli być katolikami. To jest tak naprawdę sposób ewangelizacji. Już nie idźcie i nauczajcie, mówcie po prostu prawdę, tylko pięknie żyjcie. Uśmiechajcie się do siebie, jakoś tam sobie przebaczajcie i tak dalej. To może brzmi trochę kpiąco, co mówię, bo ja troszkę z tego kpię. Natomiast oczywiście w tym jest element prawdy. W każdym fałszu jest element prawdy. Oczywiście dobrze, żeby katolicy żyli tak pięknie, żeby niektórzy, powiedzmy ludzie z zewnątrz, byli tym zafascynowani i się tym zainteresowali. Natomiast do tego ograniczać ewangelizację, to jest tak skrajnie naiwne i tak skrajnie jakby nie biorące pod uwagę w ogóle natury człowieka oraz również sprzeczne z tym, co powiedział nam Chrystus, że idźcie i nauczajcie, głoście, czyli trzeba mówić. No i jeżeli się zacznie mówić, no to oczywiście wtedy inne religie nie będą już tak miło do nas nastawione. Więc tutaj w całej tej filozofii, która jest troszkę zaprezentowana w tym, że na równi stawia się jakby te religie, papież sam błogosławi jakby takie przedsięwzięcie, które buduje różne świątynie, one są na równi, różne opcje jakby w sklepie. Tutaj mamy opcje. To jest niestety zupełnie niekatolickie. Takie mamy teraz czasy, że głowa kościoła i lokalny biskup, który tam to błogosławi i mówi, że jest świetnie, no jakby jednak nie za bardzo zachęcają do tego, żeby głosić Ewangelię tamtym, powiedzmy, ludziom, buddystom, muzułmanom, tym przedstawicielom innych religii, żeby spełniać swój obowiązek i głosić im Chrystusa. Do tego jakby tutaj zachęty nie ma. Jest cały czas mowa o jakimś dialogu. Kompletnie nie wiadomo już, o jaki dialog chodzi. To jest tak właśnie też troszkę w tych ideologiach lewicowych, że się jakieś słówko wymyśla i potem się pompuje, to słówko pompuje, potem ono traci zupełnie znaczenie. O jakim dialogu jest mowa? W jaki sposób katolik może dialogować na przykład z, powiedzmy, muzułmaninem albo buddystą? No, podialogujmy sobie. Co tak siadamy i teraz sobie tak dialogujemy. I to po raz któryś już mówię. To jest znak tych czasów, że jakby wystarczy 6 minut analizy w niektórych przypadkach, żeby już odkryć, że coś jest tutaj nie do końca tak, ale bardzo często w dzisiejszych czasach ludzie nie mają tych 6 minut albo nie chcą ich poświęcić. Po prostu dialog. Dialog brzmi dobrze? Brzmi dobrze. No to jest teraz nasz nowy cel. Dialog. Jaki? O czym? Nie komplikujmy. Po prostu dialog brzmi dobrze, na tym poprzestańmy. Będziemy dialogować. Pan Bóg ustanowił Kościół katolicki jako powiernika jedynej prawdy. I ta prawda ma iść i być głoszona. Jest tak. Dziękujemy, to wszystko. Ale my chcemy z wami podialogować. Okej, no to nie ma problemu, siądźmy, jakie macie pytania. Natomiast trudno zadawanie pytań nazwać dialogiem. Tak naprawdę nie ma żadnego dialogu. Chociaż może dla niektórych z was się to wydawać dosyć ostro postawiona sprawa. Możemy oczywiście w miłości bliźniego starać się być roztropnymi, starać się mówić o naszej wierze, jedynej prawdziwej wierze, i przedstawiać im jedyną prawdę w sposób może nieagresywny, może uwzględniający ich uwarunkowania, może umiejętny. Ja nie mówię, że masz przychodzić jak cepem walić, powiedzmy, coś, na co tamten się od razu zamknie. Tego wcale nie mówię. Natomiast alternatywą do tego nie jest od razu słowo dialog, no bo nie jest możliwy dialog pomiędzy kimś, kto uważa, że 2 plus 2 jest 4, a kimś, kto uważa, że 2 plus 2 jest 5. To, że 2 plus 2 jest 4, trzeba mu przekazać oczywiście jakoś bardzo umiejętnie. To tutaj, jeżeli to mamy na myśli, mówiąc dialogiczność Kościoła, no to może w tym rozumieniu, tak, trzeba oczywiście być roztropny, umiejętny. Natomiast o dialogu takim prawdziwym pomiędzy wyznawcami teorii, że 2 plus 2 jest 4, a wyznawcami teorii, że 2 plus 2 jest 5, naprawdę trudno jest mówić. To, co tutaj mówię, nie jest jakby moim prywatnym wnioskiem. Wielu papieży w historii potępiało tak zwany indyferentyzm religijny. Czyli jeżeli w ogóle ktoś sugeruje, że religie są równe, że Bogu są miłe różne religie, że możemy jakby poszukiwać prawdy i przyjąć coś, co my uznamy za prawdę. No w każdym razie teologiem nie jestem, jak wiecie, więc jeżeli chodzi o indyferentyzm religijny, to była to postawa wielokrotnie potępiana przez głowy Kościoła. Dzisiaj mamy czasy, w których głowa Kościoła błogosławi taki park ekumeniczny, gdzie różne religie mają się ze sobą spotkać. Nazywane jest to aktem odwagi i nazywane jest to jakby właśnie kierunkiem dialog. Naprawdę to są czasy, w których wielu naprawdę gorliwych nawet katolików jest już po kilkudziesięcioleciach robienia jakby bałaganu pojęciowego w głowie. Więc jakby się powiedziało tak współczesnemu człowiekowi w XXI wieku, że na przykład wolność religijna, prawo do szukania własnej prawdy jako jakby niezbywalne prawo człowieka i potem do przyjmowania sobie takiej prawdy, jak mu się wydaje, i potem głoszenia publicznie tej jego prawdy oraz sprawowanie jego własnego kultu, że to jest niezbywalne prawo człowieka i że my musimy szukać za wszelką cenę pokoju, dogadywać się między sobą i jakby dialog najważniejszy, pokój jest najważniejszy. Pokój, który nie jest zbudowany na Chrystusie, nigdy nie będzie prawdziwym pokojem. Katolik ma, chociaż to czasami jest bardzo niewygodne, dążyć do tego, żeby prawda była zawsze nazwana prawdą, przez co nieprawda będzie nazwana nieprawdą. I to może rodzić różne niemiłe emocje. A w dzisiejszych czasach zostaliśmy już nauczeni, że tak naprawdę powodowanie niemiłych emocji to jest brak miłości bliźniego. Daleko te niektóre sprawy zaszły. Na marginesie można też chyba dodać, że ten park ekumeniczny, park spotkań w Argentynie, to nie jest jedyne tego typu jakby międzyreligijne dzieło, w którym teraz Kościół katolicki bierze udział. W 2022 roku w Abu Dhabi ma nastąpić otwarcie Domu Religii Abrahamowych, czyli kompleksu składającego się z kościoła, meczetu i synagogi. Ma to być zwieńczenie dokumentu o ludzkim braterstwie podpisanego przez papieża Franciszka i imama Al-Azhara w 2019 roku podczas papieskiej wizyty w Abu Dhabi. Ekumenizm, dialog międzyreligijny, synodalność Kościoła, takie powiedzmy dosyć nowe wynalazki w Kościele katolickim, to jest droga donikąd. To jest ślepa droga dla Kościoła. Trzeba będzie potem mozolnie, to już jak Pan Bóg pozwoli, ilekolwiek zostanie z tego obecnego Kościoła, wracać do pierwotnej misji Kościoła, która mówi, że Panem całego Wszechświata jest Jezus Chrystus, jest jedna prawda, trzeba ją głosić wszędzie, gdzie się tylko da. Drodzy innowiercy, dobrze niestety rozumiecie, że jeżeli coś jest prawdą, to wszystko, co jest sprzeczne z tą prawdą, jest nieprawdą. I kiedy Kościół będzie mówił coś takiego, kiedy ludzie w Kościele będą mówili coś takiego do wyznawców innej religii, to według mnie to będzie właśnie przejaw odwagi, a nie, jak napisał papież Franciszek w tym liście, zbudowanie takiego skweru, że to jest wielki przejaw odwagi. No wydaje mi się, że to nie wymagało zbyt wiele odwagi. Odwagą byłoby, gdyby jakiś katolik tam teraz poszedł, no i jakby delikatnie powiedzmy, no nie wiem, no zburzył chyba te wszystkie inne świątynki i zostawił katolicką. To by wymagało odwagi. Ja nie wiem, czy akurat burzenie budynków to jest właściwy ruch. Natomiast gdyby postawił tabliczkę przy tym kościółku katolickim, napisał prawda, a przy wszystkich innych napisał nieprawda, nawróćcie się, jeszcze jest czas. To byłby chyba większy przejaw odwagi. Okej, to by było wszystko w tej sprawce, idziemy do kolejnej. W 2019 roku spłonęła katedra Notre Dame. To był jeden z kilku pożarów wtedy kościołów katolickich we Francji, więc troszkę dziwiłem się temu, jak łatwo została podchwycona jakby taka hipoteza, że tam coś doszło do jakiegoś tam spięcia elektrycznego pod dachem czy coś tam i że to był powód, że spłonęła katedra Notre Dame. Ja dowodów nie mam, nie byłem, nie badałem, nie jestem dziennikarzem śledczym, ani też jakby tam znawcą zabezpieczeń przeciwpożarowych. Natomiast no, ja bym raczej się skłaniał ku hipotezie, że sama z siebie nie spłonęła ta katedra. Natomiast minęło 2,5 roku i teraz ostatnio poznaliśmy plany, w jaki sposób będzie odbudowana. ta katedra. Na ten cel katolicy z całego świata wpłacili bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy. I teraz jest jakby taka, powiedzmy, troszkę mi aferka wokół tego się szykuje, dlatego że oni, może nie wszyscy, bo tego nie wiemy, natomiast na pewno większość z nich, z tych wpłacających, była przekonana, że wpłacają pieniądze na odbudowę tego, co było. Natomiast teraz wielu tych ludzi, którzy wpłacili pieniądze na odbudowę katedry Notre Dame, jak i też tych, którzy nie wpłacili, po prostu katolików, dowiedziało się, jak ma wyglądać katedra Notre Dame po odbudowie. Więc okazuje się, że z katedry mają zniknąć konfesjonały, z katedry ma też zniknąć sztuka klasyczna, ołtarze i rzeźby. Po odbudowie w katedrze ma być, uwaga, tutaj mam zanotowane, 14 kaplic, które mają utworzyć trop odkryć, przedstawiający m.in. Afrykę i Azję. Mają być cytaty po mandaryńsku. Jedna z kaplic będzie w motywie zmian klimatycznych. W tych 14 kaplicach mają być nowoczesne murale abstrakcyjne i sztuka współczesna. Instalacje dźwiękowo-świetlne nazywane przestrzeniami emocji. Notre Dame ma być zamienione, jak powiedział ktoś ironicznie, w taki Disneyland dla zwiedzających. A że zwiedzają go ludzie z całego świata, i to już nie było powiedziane ironicznie, to powiedział, uwaga, uwaga, Christian Rousselot, dyrektor generalny katedry, powiedział, że wnętrze ma przedstawiać chrześcijaństwo w sposób zrozumiały dla współczesnego odbiorcy. A że odbiorca jest zarówno z Chin, jak i ze Szwecji, to ma być to w sposób uproszczony wszystko przedstawione. A tak naprawdę, to w tym się prawdopodobnie kryje nie to, że to ma być w sposób uproszczony, ale ma być przedstawione w sposób poprawny politycznie. Żeby odbiorca z Chin, jak i ze Szwecji, który tam przyjeżdża, uwaga, tam zdaje się 13 milionów rocznie ludzi przed pożarem zwiedzało katedrę Notre Dame. I z tego, co się dowiedziałem, przez ostatnie 9 stuleci katedra była wielokrotnie, ktoś próbował zniszczyć katedrę Notre Dame. Częściowo była kilkukrotnie niszczona, również była zupełnie splądrowana w trakcie rewolucji francuskiej. I za każdym razem, dzięki Bogu, udawało się ją przywrócić do swojej, powiedzmy, katolickiej świetności. Natomiast dzisiejsze czasy, jak pewnie wiemy, są bardziej skuteczne w niektórych rewolucyjnych zmianach niż czasy poprzednie. Więc jakby co się nie udało podczas rewolucji francuskiej, bardzo możliwe, że uda się teraz. Katedrę co roku zwiedza 13 milionów ludzi z całego świata i wyglądałoby na to, że po prostu było tam zbyt katolicko. Ksiądz odpowiedzialny za odbudowę katedry nazywa się Gilles Drouin, chyba, tak się, nie wiem jak to się wymawiał, to jest akurat francuskiego, szczerze powiedziawszy, nie za bardzo znawszy, to tutaj on tłumaczy, że chce zapoznać zwiedzających z podstawami chrześcijaństwa. To jest cel takiego właśnie, a nie innego projektu nowej katedry Notre Dame, zapoznać zwiedzających z podstawami chrześcijaństwa, uwaga, bez zamieniania katedry w ciężki katechizm. Więc żeby nie był za bardzo ciężki katechizm, to nie będzie tam konfesjonałów, nie będzie ołtarzy, rzeźby, nie będzie sztuki klasycznej. Będzie jakby droga emocji w 14 kaplicach, nowoczesne murale, dźwięki i to ma jakoś zapoznać, mają być napisy w różnych językach i między innymi kaplica dotycząca zmian klimatycznych. Wyglądałoby więc na to, że katedra Notre Dame ma się zamienić w świątynię globalizmu. Czy to się wydarzy, dowiemy się w najbliższych miesiącach. Natomiast, kochani, zapomniałem przy pierwszej sprawce i przy drugiej powiedzieć coś, co obiecywałem sobie, że będę mówił, więc oczywiście nie chodzi o to, żeby załamywać ręce i się tutaj teraz jakby zagłębiać w tym, że coś nie za bardzo idzie tak, jak powinno iść, tylko aktywnie się temu przeciwstawiać. Po pierwsze przez modlitwę, a po drugie przez swoje własne rozumienie tych spraw, przez uświęcanie siebie i pozostawanie w prawdzie. Więc oczywiście, jeżeli ktoś ma wolną intencję, to bardzo proszę modlić się za Kościół Święty. Po pierwsze, żeby może papież, żeby ludzie Kościoła, żeby hierarchowie Kościoła wiedzieli, co i jak mówić, wracając do pierwszej sprawki o magicznym eliksirze, czy w ogóle o nim mówić. Po drugie, wracając do drugiej sprawki, żeby w Kościele Świętym pojawiło się na nowo taki, powiedzmy, duch ewangeliczny, duch misyjny, czyli to, jak Kościół naprawdę powinien zwracać się do innych religii. Powinien wyznawców innych religii po prostu nawracać. Więc również, jeżeli ktoś ma chęć przyczynić się do czegoś dobrego, to trzeba się o to modlić. A po trzecie, w przypadku katedry Notre Dame, również jeżeli zaczniemy się modlić na różańcu do Maryi o to, żeby uratowała katedrę Notre Dame przed tymi jakby tutaj bardzo globalistycznymi zapędami tych ludzi, którzy są teraz odpowiedzialni. Trzeba by prawdopodobnie tutaj cudu, żeby oni po prostu zostali wymienieni na jakichś ludzi, którzy są katolikami. Więc do tego zachęcam. Jeżeli ktoś ma czas, energię, chęć, to po prostu pomodlić się również o to. Jak się dalej ta sytuacja rozwinie, będziemy obserwować. Z tego co wiem, ludzie, którzy wpłacali pieniądze na odbudowę katedry Notre Dame, ci ludzie czują się bardzo zaniepokojeni, no i też oszukani. bo raczej nie wpłacali pieniędzy na to, żeby zrobić Disneyland z katedry Notre Dame. Kochani, to byłoby wszystko w tej sprawce. Idziemy do kolejnej. Dla niektórych to, co teraz powiem, będzie oczywistością, dla innych może być troszkę szokujące. Facebook zaktualizował swoje wytyczne odnośnie tego, co wolno, a czego nie wolno na Facebooku pisać. Aktualizacja zasad dotyczących walki z COVID-19 i środków ostrożności z tym związanych. Ludzie na całym świecie stoją w obliczu bezprecedensowego zagrożenia dla zdrowia publicznego. Dlatego zależy nam, aby nasze zasady pomagały chronić społeczność przed szkodliwymi treściami. Staramy się usuwać treści stwarzające zagrożenie w świecie realnym. Na podstawie informacji otrzymanych od ekspertów do spraw komunikacji w zakresie ochrony zdrowia i powiązanych obszarów podejmujemy dodatkowe działania w celu ograniczenia rozpowszechniania treści, które nie naruszają naszych zasad, ale mogą stanowić informacje wprowadzające w błąd. Oczywiście tutaj mowa cały czas o ludziach z Nowego Świata, o ludziach, którzy na pewno na pytanie, czy są jakby za wolnością słowa, na 100% powiedzieli, że tak. I cenzura to jest oczywiście najgorsze zło. No chyba, że akurat tutaj chcemy teraz ratować świat i forsować magiczny eliksir, to wtedy oczywiście nie ma żadnego problemu. Konsultujemy tutaj oczywiście wszystko z ekspertami ze Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. I teraz jeszcze kilka przykładów tych sposobów, w jaki Facebook będzie nas teraz chronił. Tutaj będą nas bardzo chronić przed różnymi rzeczami i na przykład, uwaga, zakazujemy publikacji treści nawołujących do ingerencji w podawanie magicznego eliksiru. Zakazujemy również treści wzywających do działania, nawołujących do tego, by inne osoby nie otrzymały magicznego eliksiru. Zakazujemy treści, w których wymienia się produkty medyczne. Tu jest w sposób taki zawoalowany napisane, że nie można powiedzieć, że ja na przykład nie mogę powiedzieć, chociaż to jest prawda sprzed miesiąca, że wyleczyłem się preparatem takim na A. Teraz w Polsce też już nie bardzo wolno o tym mówić, przynajmniej się będzie ograniczało, zdaje się, dostępność tego w ogóle w aptekach. Okej, jest świetnie, idziemy dalej. Zakazujemy publikacji treści stwierdzających, że osoby wskazujące na określoną wspólną cechę, na przykład rasę, spowodowały jego powstanie. Więc jeżeli na przykład ktoś by stwierdził, że tak naprawdę on powstał, ten wirus, w wyniku pracy ludzi, no chociaż tam dwie rasy były, bo to powstało w Wuhan, tutaj mamy jakąś tam powiedzmy rasę ludzi, ale współfinansowane było przez rasę innych ludzi ze Stanów Zjednoczonych, więc to będzie wszystko zakazane, żeby to mówić. Oczywiście ja też tutaj mówię jakimś takim półsłówkami. Ludzie, może niektórzy będą myśleli, że ja nie umiem mówić po polsku, bo tutaj tak jakby może niejasno. Nigdy nie wiadomo, kiedy YouTube stwierdzi, że przyszła kryska na matyska. Natomiast zerknijmy jeszcze dalej. Zgodnie z naszymi standardami społeczności usuwamy treści dezinformujące. Kochani, jesteśmy już po prostu w ścisłej cenzurze. Gdyby to nie było troszeczkę przerażające, to byłoby fascynujące, jak szybko to się udało. Uwaga, przyznanie, że wirus istnieje i zrozumienie skali zjawiska ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa itd., itd. Nie wiem, kto niby mówi, że on nie istnieje. Ja uważam, że istnieje, nawet sam przeszedłem. Natomiast definicja słowa pandemia, zdaje się, została zmieniona całkiem krótko przed jakby całą tą historią. Według mnie, no nie mogę mówić na głos to, co myślę. Kiedyś, żeby coś nazywać pandemią, musiał być jeszcze jeden czynnik, którego tutaj brakuje w całej tej naszej historii. Natomiast to, że jest wirus, tak? To, czy jest pandemia, zależy od definicji. Okej, idziemy dalej. Zakazuje się twierdzeń bagatelizujących dotkliwość tej choroby. Zakazuje się mówić, że ta choroba nie jest bardziej niebezpieczna niż grypa. Zakazuje się twierdzić, że współczynnik śmiertelności jest taki sam albo niższy. Zakazuje się twierdzić, że liczba zgonów jest niższa niż podawana przez oficjalne statystyki. I tak dalej, i tak dalej. Czy nie wiem, czy trzeba jeszcze więcej o tym mówić. Największy jakby portal informacyjny, nie wiem, czy tak to można nazwać, no na pewno medium społecznościowe, na które pełni funkcję też portalu informacyjnego, bo ludzie po prostu czerpią informacje. Największy taki portal na świecie teraz decyduje, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. I tak jak już mówiłem, gdyby to nie było troszkę straszne, to byłoby absolutnie fascynujące. W życiu bym się nie spodziewał, gdyby ktoś mnie zapytał 3-4 lata temu, jakby ktoś mnie zapytał, w jakim kierunku to wszystko zmierza, to nie chwaląc się, ale nie tylko ja, no bo wiele ludzi ma takie intuicje, prawdopodobnie bym to, co się teraz dzieje, był w stanie przewidzieć. Natomiast gdyby ktoś mnie zapytał o horyzont czasowy, to bym powiedział 50 lat. A tutaj mamy, chwilka po prostu minęła. I kochani, zakazuje się twierdzenia, że na przykład jakieś statystyki są fałszywe. Zakazuje się twierdzenia na największym portalu informacyjnym na świecie, bo według mnie tak można nazwać to medium społecznościowe. Dalej jeszcze tego jest strasznie dużo. Tam jest napisane na przykład, że nie można rad udzielać, na przykład zażywaj witaminę C, bo ona ci pomoże. To już jest niewłaściwe. To jest dezinformacja. Wiecie, rozumiecie? Jeszcze może sobie poczytajmy. Zakazuje się twierdzenia, że noszenie maseczki ochronnej nie zapobiega rozprzestrzenianiu. Zakazuje się twierdzenia, że maseczki ochronne zawierają technologię 5G. Słyszeliście kiedyś takie teorie, że maseczki zawierają technologię 5G? Jeżeli ktoś tam coś wysnuwał na temat tej technologii, to na pewno nie dotyczyło to maseczek, ale tutaj się zakazuje piękne zasłony dymne, żeby robić ludziom z głów sieczkę, co jest coraz częstszym celem niestety pewnych innych ludzi na tej naszej kochanej ziemi. Zakazuje się twierdzenia, że noszenie maski ochronnej może wywołać chorobę u osoby ją noszącej. Interesujące. Dalej zakazuje się wszelkiego jakby podważania skuteczności testów i potem cały bardzo, bardzo długi dział odnośnie tego, co wolno, a czego nie wolno pisać na temat magicznego eliksiru. Ponad połowa tego dokumentu, myślę, że tak naprawdę to chodziło o to, nie? To jest clue w całym tym dokumencie. Czego nie wolno twierdzić? Nie wolno, na przykład, uwaga, zakazuje się twierdzenia, że magiczny eliksir powoduje śmierć lub wyrządza poważną krzywdę. To jest, mają dowolne z następujących szkodliwych efektów ubocznych. Zakazuje się mówić o tym, że mogą wywołać śmierć, stwardnienie zanikowe boczne, stwardnienie rozsiane, autyzm, poronienie, bezpłodność lub sterylizacja, wady wrodzone, zakrzepy i tak dalej, milion chorób. Nie wolno na Facebooku twierdzić, że może być jakiś związek pomiędzy przyjęciem magicznego eliksiru a tymi chorobami. Nie wolno też twierdzić, że szczepionki nie zostały przebadane, cokolwiek to znaczy. Nie wolno twierdzić, że zawierają substancje toksyczne. Nie wolno też podważać skuteczności dystansu społecznego. Też tak jest tam napisane. I naprawdę jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo innych rzeczy, których nie wolno twierdzić na Facebooku. Intuicja mi podpowiada, że jakikolwiek komentarz w tej sprawie jest zbyteczny. Idziemy do kolejnej, ostatniej sprawki. W poprzedniej sprawce mówiliśmy o tym, czego nie wolno, natomiast od przyszłego roku w Szwajcarii będzie coś wolno. Będzie wolno zamówić sobie taką bardzo ładnie wyglądającą, futurystyczną maszynę. Wygląda ona tak. To będzie wolno sobie kupić. To jest, kochani, maszyna do tego, żeby zakończyć swój własny żywot. W Szwajcarii w 2020 roku 1300 osób postanowiło dokonać takiego ruchu, natomiast do tej pory działo się to przez zastrzyk. Natomiast pewien doktor Filip Miczke, który nazwał to właśnie tę maszynę dziełem swojego życia, skonstruował maszynę, za pomocą której będzie można właśnie samemu wejść do tej maszyny, nacisnąć guzik, ale uwaga, jeżeli masz problemy z naciskaniem guzików, bo na przykład jesteś sparaliżowany, to będzie można używać tej maszyny również, aktywować ją przez mrugnięcie. Można sobie tak to skonfigurować, że przez mrugnięcie ty aktywujesz tę maszynę i wtedy w przeciągu jednej minuty, zdaje się, kończysz swoją bytność wśród ludzi żywych. Produkt ten w Szwajcarii będzie dostarczany tam, gdzie będzie zamówiony. Nazwa marketingowa tego produktu to Sarko. Jest to skrót od słowa sarkofag. Jeżeli może ktoś miałby jakieś tutaj obiekcje względem tego pomysłu, uważałby to, że to jest bardzo chore i szkodliwe, to śpieszę uspokoić, że to narzędzie będzie biodegradowalne. Czyli jeżeli ty uważasz, że jednym z największych teraz problemów na świecie jest grzech ekologiczny, jest przyszłość Matki Ziemi, to tutaj spieszę ciebie uspokoić, że to narzędzie po użyciu od razu może być wykorzystane jako trumna i jest biodegradowalne. Więc no, mam nadzieję, że jakoś to ciebie, mój drogi widzu, uspokoiło. Teraz posłuchajmy, co twórca tego narzędzia mówi. Mogę podawać zastrzyk, natomiast wolę, żeby ludzie sami naciskali przycisk, w wyniku czego zakończy się ich życie. Więc zbudowałem tę maszynę. O tak. Warto nadmienić, że powstanie tego produktu między innymi jakby było motywowane przez tego lekarza tym, że nie podoba mu się to, że do tej pory wszyscy ludzie, którzy chcieli dostać zastrzyk, taki właśnie zastrzyk, musieli przejść badania psychiatryczne. Ten produkt ma pomijać cały ten proces. Czyli wypełniasz online jakąś tam ankietę, przetwarza ją algorytm i jest decyzja, że wysyłamy ci tę maszynę. Posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi twórcy tego cudu. To nie ma być tylko jakiś medyczny przywilej dla chorych. Uważam, że korzystanie z takiego produktu to jest fundamentalne prawo człowieka. Jeżeli dostałeś dar życia, to masz prawo zwrócić ten dar wtedy, kiedy sam wybierzesz. Kończąc omawianie tej sprawki, powiem, że nie wiem, czy w Szwajcarii będzie można nabyć ten produkt jeżeli wcześniej nie przyjmie się magicznego eliksiru. Na razie nie mogę znaleźć informacji na ten temat. Zdaje się, że w którymś kraju, chyba w Austrii, ale to nie ma większego znaczenia, także przepraszam za nierzetelność dziennikarską, że jakby no nie sprawdzam w którym, bo nie wiem, czy to ma większe znaczenie. Ostatnio wyszły takie wytyczne, że jeżeli chcesz poddać się powiedzmy temu procesowi i przyjąć zastrzyk, który zakończy twój żywot, to będziesz musiał wykazać się tym, że przyjąłeś magiczny eliksir. Musisz mieć paszport magiczno-eliksirowy. Żeby zakończyć swój żywot, trzeba będzie wykazać się, że przyjąłeś wcześniej magiczny eliksir. Kochani, z tym światem obecnie nie jest za kolorowo, natomiast najbardziej szczerze jak potrafię. To jest bardzo, bardzo szczere. Mnie te sprawki aż tak bardzo nie dołują. Prawda jest taka, jaka jest. Jak pewnie zauważyliście, nie za bardzo już wierzę jakby w taką filozofię, że nie stresować odbiorcy. Po co w ogóle stresować ludzi? Każdy spokój zbudowany na fałszu to nie jest tak naprawdę prawdziwy spokój. Spokój powinien być w sercu człowieka. Jeżeli przylgnie się do jedynej prawdy, do tego, że jest Bóg, któremu nic tak naprawdę się z rąk nie wymknęło, nic nie wymknęło się spod kontroli Pana Boga, dopuszcza takie rzeczy, dlatego że no człowiek w takim kierunku w XXI wieku, ale to się zaczęło już dużo wcześniej, jakby te procesy, które go do tego doprowadziły, postanowił pójść. Jak Pan Bóg na to zareaguje, chyba też w dużej mierze zależy od nas. Ile będziemy się modlić, ile będziemy go przebłagiwać. Tam jest napisane w Piśmie Świętym, to są moje dosyć ulubione fragmenty o tej modlitwie natrętnej. W dwóch miejscach to jest napisane. Natrętnej, powiedzmy w cudzysłowie. Nie wiem, czy tak można się do tego odnosić. Natomiast, no, że Pan Bóg, nawet jeżeli czegoś by nie chciał człowiekowi udzielić, to przez sam fakt, że człowiek mu się trochę naprzykrza, ja nie jestem teologiem, kochani, więc proszę, nie czepiajcie się, jeżeli w tym jest jakaś nieścisłość, co mówię, ewentualnie merytorycznie mnie sprostujcie. Natomiast w dwóch miejscach w Piśmie Świętym jest napisane, zresztą może nie zerknę do tych fragmentów. Posłuchajmy o modlitwie natrętnej. Dalej mówił do nich. Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam mu co podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzej mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie, powiadam wam. Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Opowiadał im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Więc jeżeli teraz Polacy przypuściliby taki szturm modlitewny na niebo, za Kościół Święty przede wszystkim, żeby Pan Bóg się zlitował i jakby uratował swój Kościół, bo Pan Bóg wybierze sobie czas i sposób, w jaki oczyści Kościół. Natomiast gdybyśmy go wszyscy prosili, żeby to nastąpiło, powiedzmy, możliwie no bezboleśnie, mamy prawo jako dzieci o to prosić, żeby to może nie następowało przez jakieś dramatyczne wydarzenia, ale jakimś cudem, przez po prostu powrót do tradycyjnego nauczania, i żeby potem katolicy, wzmocnieni tym faktem, że Kościół znowu odzyskuje swój autorytet i swoje nauczanie o prawdzie, potem wzmocnieni tym faktem, będziemy w stanie odeprzeć to, co dzieje się teraz na świecie, bo naprawdę, kochani, to już się teraz dzieje grubo. Te wytyczne Facebooka może wydają wam się, powiedzmy, jakimś takim nieistotnym faktem, natomiast to już jest Orwell w pełnej odsłonie. No a potem, powiedzmy, ta maszyna do eutanazji, no jasno widać, do czego prowadzi to ten kierunek, w którym poszedł Zachód. I teraz Polska ma taki moment, tylko trzeba by naprawdę interwencji Pana Boga. Więc do tego zachęcam widzów swojego kanału, do modlitwy, do tego, żeby nie ustawać w modlitwie za Kościół Święty, aby powrócił do prawdy i trzymał się po tym jej kurczowo. Kochani, to by było wszystko w tych sprawkach. Jeszcze raz zachęcam, jeżeli jest ktoś, kto chciałby wesprzeć finansowo rozwój tego kanału, to szczegóły, jak może to zrobić, znajdzie pod filmem. Życzę wszystkim, jeżeli już się nie zobaczymy przed świętami, to życzę wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję i tego wam życzę z całego serca, żeby okazało się, że przeżyliście ten adwent w miarę dobrze, a jeżeli, powiedzmy, ktoś tego nie zrobił, to wciąż ma jeszcze czas, bo zostało 1,5 dnia Adwentu. Kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę Wam wszystkim błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i żebyście przeżyli je w sposób jak najbardziej katolicki. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.